Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Helena,
Jeremi,
Kamila,
Hania,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat?
Hej dzieciaki, hej Ola, co tam śpiewasz?
A hej, dzień dobry, szantę śpiewam. Słyszałam, że dziś gośćmi audycji będą żeglarze, to chciałam się przygotować. Gdzie ta koja, nie znasz tego? Myślałam, że wszyscy to znają. Gdzie ta koja, a przy niej ten jacht, stary jacht, gdzie ta koja?
A, no, faktycznie, bardzo znana, ale czy tam przypadkiem nie jest Keja? Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht?
Nie, Keja jest dalej. Gdzie ta koja, a przy niej ten jacht? Story jacht! Gdzie ta Keja? Nie, a może poczekaj. Gdzie ta Keja, a przy...
No nie wiem, wydaje mi się, że coś pokręciłaś.
I sama już się pogubiłam. Chociaż wydawało mi się, że trochę się znam na żeglarstwie.
Tak? To sprawdźmy to. Ja zacznę mówić żeglarskim slangiem, a ty tłumacz.
Nie ma problemu.
Czekaj, wczuję się.
Tylko nie pytaj o Keję i koje, bo w tej chwili już sama nie wiem.
Dobrze. Hej, wy tam! Zróbcie klar na rufie!
Łatwizna. Rufa to tył jachtu, czyli przeciwna strona niż jego dziób, a klar to porządek. Czyli hej, wy tam! Zróbcie porządek na tyle jachtu.
Okej, ale to było bardzo proste. Mm-hmm. To teraz trudniejsza komenda. Lewy foka szot wybierz!
Znowu bułeczka z masełkiem. Fok to jest taki mniejszy żagiel, taki trójkątny. Szoty to są liny, którymi się go ustawia. Kazałaś jedną z nich, konkretnie lewą, wybierać, czyli ciągnąć tak mocno, żeby napiąć ten żagiel.
No dobra, ostatnie. Szybko wyjmij cumę z bakisty.
Szybko wyjmij linę do cumowania, czyli do przywiązywania jachtu, z bakisty, czyli ze schowka.
No niech będzie, coś tam o żeglowaniu wiesz. Ale to jak to jest z tą Keją i Koją?
No to może to niech już wyjaśnią prawdziwi żeglarze. Pan Roman Paszke i jego syn Eryk. Goście naszych dziennikarek Janki i Hani. Posłuchajcie.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Ahoj piraci, a raczej żeglarze. Witają was dzisiaj Hania,
Janina.
Na naszym statku Radia Gdańsk dzisiejszym gościem jest żeglarz pan Roman Paszke.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby płynąć w samotną podróż jachtem?
Trzeba być bardzo wszechstronnie wyszkolonym. Choć oczywiście to wszystko zależy od tego, na jakim płyniemy jachcie i dokąd płyniemy samotnie. Jeżeli mamy na przykład 6, 7, 8, 10 lat, to pływamy samotnie na jachcie klasy Optymist. Pływamy bardzo blisko brzegu, przeważnie pod czujnym okiem trenera, który pływa na pontonie niedaleko nas i pływamy sami na Optymiście. Optymist to jest fajna łódka, taka malutka i taka właśnie stworzona specjalnie dla dzieci, żeby mogły nauczyć się żeglować i panować nad jachtem samemu. Natomiast dużo większe zadanie jest, kiedy chcemy sami przepłynąć na przykład Atlantyk albo kiedy chcemy przepłynąć na jachcie sami dookoła świata. No i wtedy się zaczynają schody, bo proces taki przygotowania do tego trwa w zasadzie kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat, zanim się zdecydujemy na to, żeby popłynąć samemu w tak daleką podróż. Ale generalnie pływanie samemu ma swoje dobre strony, ale generalnie ja jestem za tym, żeby pływać załogowo, bo praktycznie każdy żeglarz jest człowiekiem bardzo towarzyskim i lubi pływać w towarzystwie, bo można porozmawiać, można poopowiadać dowcipy też i można się podzielić pracą na pokładzie.
A czy na jachtach śpiewa się też szanty, czy to taki jakby mit żeglarski?
Jest bardzo dużo jachtów i żeglowców, na których szanty to podstawa. Na przykład ja kiedyś często odwiedzałem taki żaglowiec harcerski Zawisza Czarne i tam zawsze rozbrzmiewała muzyka, czy to w godzinach wieczornych, przy jakimś grillu, czy na pokładzie, w czasie prac. Szanty zostały w ogóle zaprojektowane do tego, żeby towarzyszyć żeglarzom podczas ciężkiej pracy. Czyli miały taki rytm, na przykład, kiedy cała załoga ciągnęła linę, no to hej ho, hej ho. I to jest już rytm jakiś, prawda? Do tego dopisywano różne słowa i w ten sposób narodziły się szanty. tylko mam prośbę, nie proście mnie, żebym wam zaśpiewał jakąś szantę, bo wszyscy uciekną ze studia.
Nie trzeba.
Jaka była najdziwniejsza przygoda na morzach i oceanach, jaką pan przeżył?
Najdziwniejsza?
Spotkał pan kiedyś może krakena?
Słyszałem o krakenie, oczywiście. To jest bardzo poważna sprawa, ale ze znanych mi osób żeglujących nikt nie powiedział mi, że widział krakena. Więc myślę, że to raczej piraci z Karaibów, prawda? Oni pływali w ogóle po dziwnych morzach, których nie ma. No, jedyne co wiemy, to że to okolice Karaibów, ale w tym filmie zostały użyte takie nazwy, których ja nie rozpoznaję na Karaibach, a byłem tam kilka razy. Dziwne przygody się oczywiście zdarzają. No i z serii takich przygód, które nigdy wcześniej mi się nie przytrafiły, mogę wam powiedzieć, że kiedyś do innego portu na regaty przeprowadzaliśmy nasz jacht o nazwie Gemini. Gemini po łacinie to znaczy bliźnięta. To jest taka konstelacja gwiazd na niebie. No i płyniemy w nocy wśród tych gwiazd i wśród fal. I w załodze mieliśmy kolegę, który na imię miał Olek. I Olek siedział za sterem w nocy i ja w środku w kabinie słyszę, że Olek z kimś rozmawia. A był na pokładzie sam. Więc wystawiam po cichu głowę i patrzę, a Olek mówi. Jesteś taka piękna. Tak pięknie się poruszasz, tak pięknie płyniesz przez te fale. On rozmawiał i mówił do jachtu, jak do człowieka. Olek wtedy powiedział, że taki jacht to jest też taka jakby istota. Nas było 10, a ten jacht był 11 i był też w rodzinie. On był taki nasz. Jeżeli się z nim rozmawiało, to wszystko dużo lepiej nam się udawało wtedy razem z jachtem.
A doświadczył pan kiedyś jakiejś choroby morskiej?
Och, doświadczyłem. Wiele razy. Najbardziej chorobę morską spotyka się wtedy, kiedy organizm dojrzewa, czyli byłem w wieku trochę starszym niż wy, ale dużo młodszym niż teraz i wtedy ten błędnik jest bardzo czuły na takie zawirowania równowagi, no i po prostu się źle czuje. Ale też są żeglarze, którzy dość często chorują, ale za to dzięki temu, że chorują, to mają bardzo dobrze wyrobiony ten zmysł takiego czucia głębokiego, równowagi i bardzo dobrze potrafią wtedy żeglować. Mówi się o takich żeglarzach, że widzą wiatr, że wiedzą w jakim momencie zrobić zwrot, więc coś kosztem czegoś.
To są jakieś sposoby na choroby morskie?
Sposoby są różne. Niektórzy mówią, że trzeba wąchać surowy chleb albo go trochę tam przeżuwać. Trzeba być na świeżym powietrzu. Mówi się też, że bardzo dobry wpływ na to, żeby choroby morskiej nie mieć, ma imbir. Może trochę trzeba żuć albo wypić herbatę z imbirem. W każdym razie są takie środki. Oprócz oczywiście bardzo dobrych w dniu dzisiejszym środków farmakologicznych, które nie polecam waszym młodym organizmom.
A wytłumaczy pan może naszym słuchaczom, czym się różni keja od koi?
W koi się śpi, a do kei się dobija jachtem.
Keja
czyli do nabrzeża.
Pomost.
To jest taki pomost, tak. Czasami trzeba bardzo uważać, żeby nie pomylić koi z keją. Koja, taka tradycyjna koja, jest to coś w rodzaju takiej skrzynki podłużnej, do której wchodzimy, żeby się przespać. Oczywiście nie zakrywamy się niczym z góry, z wyjątkiem koca albo kołdry, albo śpiwora. I z jednej strony mamy tak zwane sztorm deski, tak, że one stanowią taką barierę, żeby przechyły nas nie wyrzuciły z tej koi, bo czasami są bardzo duże przechyły i można wylądować na podłodze. Dlatego właśnie jak jest fala, to się zakłada te sztorm deski, wchodzi się do tej koi i po prostu wtedy śpimy w tej koi.
A czy koja znajduje się pod pokładem? Łódki?
Koja znajduje się pod pokładem i na ogół w takim miejscu, gdzie nie docierają bryzgi wody, no bo chcielibyśmy się wyspać w suchym, prawda? Bo czasami pod pokładem potrafi być też mokro. Oj, potrafi.
Czy ciągle startuje pan na jakichś zawodach?
Startuję. Już teraz zdecydowanie mniej. Chociaż w tym roku się zanosi, że będę bardzo dużo miał startów. Mam fantastyczną łódkę regatową. Na niej pływam sam i pływamy w dwójkę z kolegą, czyli startujemy w regatach, gdzie jest konkurencja jednoosobowa na innych jachtach, albo dwuosobowa, czyli tak zwany double handed. No i to są najczęstsze regaty, w których w tym roku będziemy startować, chociaż w załogowych regatach, gdzie nas będzie na pokładzie 4 lub 5. Na niektóre regaty też być może popłynie mój syn Eryk. Jak się pływa załogowo, to jest oczywiście mniej pracy dla jednej osoby, prawda?
Łatwiej się cumuje na przykład, bo też zależy jaka keja, ale też trzeba dobrze wykręcić, musi wyskoczyć jedna osoba, żeby przycumować, przywiązać, albo mogą nawet dwie wyskoczyć, żeby przywiązać z jednej i z drugiej strony.
Nie przywiązać, tylko
przycumować.
Tak, no bardzo dobrze znasz to słownictwo, doskonale. No tak, zdecydowanie z załogą się cumuje dużo lepiej i w mniejszym takim rozgardiaszu. Tak jest.
Czy jak się płynie w długą podróż, to czy takie patrzenie na wodę, jak jest tak bardzo i dużo przez wiele dni, to czy to nie jest trochę monotonne?
Jeżeli to byłoby monotonne i tak jest dość smętne, można tak nazwać, to byśmy w ogóle nie uprawiali żeglarstwa. Uprawiamy dlatego, że za każdym razem morze jest inne. Morze jest inne o każdej porze dnia, zmienia się też jego zapach, zmienia się na pewno jego kolor, który zależy też od głębokości, bo inaczej woda wygląda na głębokości 1 metra na przykład, kiedy widać dno, a zupełnie inaczej, kiedy jest 20 metrów, a inaczej jak jest 3 albo 4 kilometry głębokości na oceanie. I ta woda na oceanie jest kilka razy bardziej słona niż na przykład na Bałtyku. I pamiętam, że jak płynęliśmy przez Morze Północne i wpływaliśmy na ocean i pierwszy raz zobaczyłem nocą na odkosach od dziobu i na rufie zobaczyłem światełka, latające światełka dookoła. To były te wszystkie żyjątka w wodzie, które po prostu przy określonej temperaturze wody one świecą. Zjawisko zupełnie
magiczne
i można było godzinami na to patrzeć. Coś nieprawdopodobnego. No i zupełnie też inaczej to może wygląda w tropikach, kiedy noce potrafią być bardzo długie i niestety bardzo czarne. To znaczy księżyc jest bardzo krótko, przez 2-3 godziny.
A woda wydaje się taka czarna.
I wtedy nie widać w ogóle horyzontu, bo normalnie na Morzu Bałtyckim, czy gdzieś tutaj w naszej części Europy, to nawet nocą widać horyzont. Czyli to połączenie przestrzeni z wodą, prawda? Gdzieś tą kreskę horyzontu, a w tych szerokościach tropikalnych, gdzie jest bardzo ciepło, to bardzo często mamy 30 stopni temperaturę wody i 30 stopni temperaturę powietrza i nie wiadomo, gdzie jest ta granica, nawet jeżeli chodzi o temperaturę. Także to jest zupełnie co innego niż na przykład na Bałtyku.
Ciekawe.
No bardzo ciekawe.
A, jeszcze jedno. Jest takie zjawisko, jak dopływa się do okolic równika, czyli równoleżnika zero i widzimy, jak płyniemy na południe, to widzimy gdzieś za sobą jak gwiazda polarna, która normalnie nam pokazuje, tutaj widać ją bardzo wysoko. Można ją bardzo łatwo znaleźć, bo to jest taka, można powiedzieć, prawie najjaśniejsza gwiazda na naszej półkuli, czyli gwiazda północna. I ta gwiazda północna, w miarę jak się oddalamy na południe, to ona znika i dochodzi do horyzontu. Prawie jest równo z horyzontem, potem w ogóle znika, a przed dziobem wychodzi z wody krzyż południa. To jest taki krzyż z gwiazd, który się nazywa Krzyżem Południa. To jest konstelacja, którą bardzo dobrze widać z Australii, z południa Afryki. I to jest niesamowite zjawisko, bo w pewnym momencie, jak zbliżamy się do granicy półkuli północnej, wpływamy na półkulę południową, to widać i gwiazdę północną, i krzyż południa. Mniej więcej na podobnych wysokościach. No i potem ta gwiazda północna nam całkiem znika za horyzontem i już się nam nie pokazuje, dopóki nie zawrócimy i nie popłyniemy na północ. Więc to jest taki dowód na to, gdyby ktoś wam chciał kiedyś powiedzieć, że Ziemia jest płaska.
Ja zawsze sobie wyobrażam, że ktoś płynie dookoła świata, to że jest po prostu taka kula, że po prostu tak opływa do góry i na dół.
Czasami jak wychodzicie na spacer na przykład z pieskiem, wychodzisz i patrzysz, jest niebo bez chmur i widać gwiazdy. To musisz od razu sobie powiedzieć, że to, co zobaczysz w okolicach równika na morzu, jak popatrzysz na niebo, to kilkadziesiąt razy tych gwiazd jest więcej. Po prostu miliardy gwiazd. Jest tych gwiazd po prostu taka ilość, że dopiero sobie zdajemy sprawę z tego, że jesteśmy takim pyłkiem w kosmosie.
Ciekawe, czy dzieci też mogą żeglować.
Może zapytamy Eryka?
Dzień dobry.
Eryk, żeglowałeś kiedyś z zombestaty?
Bez taty? Tak, ale na optymistach. To są takie małe łódki.
Co najbardziej lubisz w właśnie takim pływaniu sobie na łódkach?
Można się poczuć tak jakby wolnym. Fajnie też się ogląda widoki. Ładne widoki.
Jak się stanie i po prostu się popatrzy na morze i wiatr w ogóle inaczej pachnie.
No tak, tak.
A tęsknię czasami za tatą, jak wypływa na bardzo długie podróże?
Tak, często dzwonimy, tylko że ciężko jest, bo zasięg na morzu jest kiepski.
Chciałbyś kiedyś, jak dorośniesz, wystartować w regatach albo w jakichś, albo teraz mam w jakichś regatach dla dzieci?
Myślę, że mogę to podjąć jako wyzwanie na przyszłość.
A właśnie, czy chciałbyś odbyć jakąś taką dłuższą podróż też kiedyś w przyszłości?
Jeszcze się zastanawiam, ale nie wiem, szczerze nie wiem.
A jak pływasz z tatą na przykład na jachcie, to co najczęściej jesz? Przecież jak jesteś w połowie morza, to nie kupisz sobie nic w sklepie.
No tak, ale zwykle jest dużo jedzenia i są zapasy, więc z tym nie ma problemu żadnego.
A co daje się na takie zapasy?
Normalne jedzenie po prostu.
Po prostu jedzenie, które się nie zepsuje, na przykład
najlepiej konserwy, najlepiej konserwanty, no.
A masz też różne zadania, że na przykład ty musisz wyskoczyć i cumować albo na 5 sekund przejąć ster.
Nie często, ale czasami tak, czasami tak.
Czyli pływałeś już z tatą na jakieś takie dłuższe podróże?
Tak, pływałem.
I co, fajnie było?
Fajnie. Uważam, że warto tego doświadczyć.
Dziękuję panu Romanowi Paszkę i Erykowi, świetnym żeglarzom. Mamy nadzieję, że nasza rozmowa zainspirowała także was, by spróbować sportów wodnych.
A mówiły dla was Hania Czechowicz
i Janina Pater.
Do usłyszenia! Kurcze dzieciaki rządzą!
Ależ to musi być niesamowite. Środek oceanu, zupełna ciemność, gwiazdy i do tego śpiewy. Chciałabym kiedyś tak żeglować. Mam okropną chorobę morską i prawie zawsze na morzu jest mi niedobrze, ale może przynajmniej widziałabym wiatr.
Albo może imbir by ci pomógł.
O!
O, ja też się rozmarzyłam. A wy, dzieciaki, kiedy wyruszacie w rejs?
Może spotkamy się kiedyś wszyscy na Karaibach.
O, to by było coś. Wyobrażasz sobie stamtąd nadawać audycję?
Zapisuję ten pomysł na przyszłość, ale za tydzień spotkajmy się jeszcze, proszę, tutaj na Pomorzu.
Dobrze, będę jak zwykle w niedzielę tuż po 9:00. Mamy nadzieję, że wy też, drodzy słuchacze, i że już zawsze będziecie pamiętać tekst tej szanty o Kei i Koi. Dobrej niedzieli życzą Ola Woźniak,
Julka Baranowska,
Hania Czechowicz
i Janina Pater.